środku dnia.
Dlaczego tak od razu i z marszu? Dlatego, że to, o czym chcemy rozmawiać, już się dzieje, nie ma co czekać. A mówimy oczywiście o meczu Pucharu Polski pomiędzy poznańskim Lechem a Gryfem Słupsk. W tej audycji, proszę Państwa, chcemy zapytać, jaką rolę te rozgrywki odgrywają, czy są ważne, czy cieszą się zainteresowaniem kibiców, czyli Państwa, ale też czy sami piłkarze podchodzą do tych zawodów poważnie.
I trenerzy.
I trenerzy.
Wystawiając odpowiedni skład, ale oczywiście jesteśmy z Państwem dlatego, bo będziemy w miarę często łączyć się z naszym wysłannikiem do Słupska na mecz czwartoligowego Gryfa z poznańskim Lechem. Tam na miejscu jest Grzegorz Hałasik. No liczymy na to, bo biegowo mówi się, że walka i zdobycie ewentualne Pucharu Polski to jest najkrótsza przepustka do rozgrywek europejskich. Tutaj od razu można powiedzieć, że zdobywca Pucharu Polski, a to dobiemy się tego dopiero 2 maja w dniu flagi 2026 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Chcielibyśmy bardzo, żeby kolejarz tam dotarł, bo zdobywca Pucharu Polski ma zagwarantowany udział w kwalifikacjach Ligi Europy. A więc na pewno ciekawa rywalizacja. O szczegółach jeszcze będziemy Państwu opowiadać, no ale bardzo interesuje nas pewnie mecz, bo Lech no, jest takim tyglu rywalizacji. Wszyscy jesteśmy, myślę, kibice zawstydzeni tym, co wydarzyło się na Gibraltarze. Że meczu Ligi Konferencji z Dinkel Red Imps później był no taki trochę wymęczony, ale chyba jednak cenny remis w wyjazdowym meczu na Łazienkowskiej z Legią, a co przed Lechem, niedziela Motor Lublin, powrót do Ekstraklasy, mecz na Bułgarskiej, potem znowu wylot do Hiszpanii na mecz kolejnej Ligi Konferencji z Rayo Vallecano. Na dzisiaj trzeba walczyć w pucharze, jak to też się określa, 1000 drużyn, chociaż ja myślę, że to jest zdecydowanie więcej niż 1000 drużyn, bo proszę sobie wyobrazić, że trwa już także rywalizacja w nowej edycji 2026-2027, tyle na szczeblach wojewódzkich, bo każda drużyna do Pucharu Polski zgłosić się może.
Ja myślę, że ten wynik na Gibraltarze trochę tutaj chyba też dużo nadziei wlał w serca właśnie piłkarzy Gryfa. Przeglądałem pomorskie media i tam po pierwsze liczą na sensację, wiedzą, że to, jak już tutaj powiedziałem wcześniej, dzisiaj Dawid gra z Goliatem. Oni wiedzą, kim są w tej układance, oni, czyli Słupczanie. Natomiast liczą na niespodziankę. Piłkarze też deklarują w lokalnych mediach, że tanio skóry nie sprzedadzą. No i ponad 1500 kibiców ma być, mimo tej niedobrej pory w ogóle do oglądania meczu na trybunach.
Myślę, że zdecydowanie więcej będzie fanów, bo to jest wielkie święto piłkarskie w Słupsku. Rafał, nie chcę się tutaj specjalnie rządzić, bo ty jesteś gospodarzem audycji, ale może przenieśmy się na 2 minuty do Grzegorza Hałasika. Dowiedzmy się, co obecnie dzieje się, jak wygląda to boisko, bo trwała tam walka organizatorów, żeby ta murawa nadawała się do gry, a oczywiście najważniejsze, jaki jest rezultat w tym spotkaniu, które rozpoczęło się w samo południe. Połączmy się. Halo, Grzegorz Hałasik.
Jestem w Słupsku. 15 minuta spotkania. Lech Poznań remisuje z Gryfem 0-0. No oczywiście jest to przewaga piłkarzy poznańskiego Lecha, chociaż brakuje 100% sytuacji, by otworzyć wynik tego spotkania. A co ciekawe, 2 razy w okolicach pola karnego, gdzie w okolicach wręcz na polu karnym przed bramką Bartosza Mrozka zameldował się zespół ze Słupska. Był rzut rożny wykonywany przez Gregorka. Wrzucana piłka na pole karne, ale ostatecznie uderzenie Wojdy wylądowało w rękach Bartosza Mrozka. No i przed chwilą takie małe zamieszanie w tym błocie tam jednak na polu karnym powstało przed bramką Bartosza Mrozka. Wojda się przedzierał, ale ostatecznie zablokowane jego uderzenie. No i tyle było z tej akcji drużyny Gryfa, ale ta ponad 1000, myślę, że około 1300 osób jest dzisiaj na trybunach, bo tyle mieści ten stadion. No od razu wrzawa się tutaj podniosła pod tą krytą, na szczęście krytą trybuną, bo pada w Słupsku, no ale ta wrzawa no nie została spuentowana jakimś okrzykiem radości. No ale tak to przeważa Lech, który teraz ma kolejną akcję. Wrzucona piłka na pole karne, wybita. Jeszcze będzie Pereira dogrywał z prawej strony. Bengston próbował głową wręcz zamykać. Podskoczył tam na polu karnym na dalszym słupku, ale musnęła tylko piłka jego czupryny. Wyszła poza plac gry i od bramki rozpocznie golkiper drużyny gospodarzy Kamil Gołębiewski. No murawa najlepiej nie wygląda. Jest grząska. Padało tu przedwczoraj. Wczoraj rano wręcz kałuże stały na placu gry. Ja tutaj byłem wieczorem, około godziny 18 i 19 zobaczyć, jak obiekt wygląda. Akurat włączono Jupitery. Murawa była nasiąknięta, ale tak wymieniałem uwagi z gospodarzami. Jeżeli no, nie będzie padać, to nie będzie źle. Niestety dzisiaj od rana padało w Słupsku prawie do rozpoczęcia meczu. Teraz widzę, że chyba jest taka przerwa w opadach na szczęście, więc boisko grząskie. Pojawiły się te plotki, jakoby był problem z rozegraniem tego meczu. Ja zawsze ostrożnie podchodzę do tych plotek, ale tutaj na zaimprowizowanej trybunie prasowej pojawił się przez moment, godzinę przed meczem, delegat Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ja spytałem, jak tam ta Murawa wygląda. Gramy, a delegat na to, no przecież to jest polska jesień, gramy. No i tyle właśnie, jeśli chodzi o te plotki dotyczące rozgrywania tego spotkania. Więc mecz się toczy. Słyszę, jeszcze właściwie na jedną kwestię szybko muszę odpowiedzieć wam odpowiedź na pytanie. Skład. Dokładnie, dlatego no, że o te poważne podejście pytaliście. No dzisiaj w ogóle bez żartów. Kibice tutaj chyba nawet 100 zł płacili za bilety i dostali produkt premium, jeśli chodzi o mistrza Polski. Bartosz Mrozek w bramce, dalej Joel Pereira, Alex Douglas, Mateusz Skrzypczak, João Moutinho, Antoni Kozubal, Filip Jagiełło, Pablo Rodriguez, Taofik Ismail, Leo Bengston, no i w ataku jest Mikael Iszak. Jeżeli ktoś, kto na co dzień ogląda czwartoligową piłkę, czy w zeszłym sezonie trzecioligową, bo Słupsk jest spadkowiczem, zresztą z naszej trzeciej ligi, też także wielkopolskiej, bo wspólnie z Pomorską Ligą te rozgrywki są toczone, to dzisiaj może zobaczyć chociażby Mikaela Iszaka w akcji jak najbardziej. Pomny, myślę, doświadczeń Sztab Lecha Poznań. No, żadnych numerów już ze składem tutaj nie robił, więc można powiedzieć, że skład wyjściowy. Nie ma Palmy, Milicza, Umy zostali w Poznaniu, ale to drobne problemy zdrowotne sprawiły, że tych zawodników na placu gry nie ma. No, cały czas patrzę w lewą stronę. 18 minuta spotkania, dlatego, że taki jest kierunek ataków Lecha Poznań. Pereira z podbocznej linii boiska na pole karne. Będzie tam dośrodkowanie, no ale defensywa Gryfa wybija piłkę z pola karnego, no ale przed polem karnym zbiera piłkę zespół poznańskiego Lecha i pewnie będzie budował na tej grząskiej murawie kolejną akcję. Trzeba uważać, bo ta piłka tam faktycznie czasami może odskakiwać, no ale już Pereira znowu ma z prawej strony, teraz po ziemi podał do Rodriguez'a, ten na 16 metrze, wejście będzie, bramka, gol! Gol 1-0 dla Lecha Poznań, Filip Jagiełło, 19 minuta spotkania, ponowiona ta akcja, przypomnę, wybita po dośrodkowaniu Joela Pereiry z rzutu wolnego, piłka z pola karnego, zebrana przez poznaniaków, rozegrana jeszcze raz i drugi raz Pereira już nie z rzutu wolnego, ale z gry zagrał piłkę z prawej strony. Co ciekawe, na tej murawie zaryzykował. Nie było górnej piłki, żeby tam z tymi rosłymi obrońcami Gryfa Słupsk walczyć o te górne piłki na polu karnym. Zagrał po ziemi, mimo że ta murawa oczywiście najlepiej nie wygląda. No i tam wszedł Jagiełło na pole karne i wyprowadza Lecha Poznań na prowadzenie. Zatem w tej chwili w 19 minucie spotkania Lech Poznań prowadzi w Słupsku z Gryfem 1-0. To druga runda Pucharu Polski. Gryf w pierwszej wyeliminował pierwszoligową Polonię Warszawa. Lech w pierwszej rundzie miał wolny los jako uczestnik rozgrywek europejskich i robi mały kroczek Lech Poznań, żeby do trzeciej rundy awansować, bo prowadzi 1-0.
W samą porę ta bramka wpadła, bo już sobie pomyślałem, 19 minuta i 0-0 przy takiej różnicy.
W środku dnia dzieją się tylko takie dobre, tak, pozytywne rzeczy.
Grzegorzu, jeszcze jedno pytanie. Czy możesz powiedzieć, że jeżeli nas słyszysz jeszcze, tak, czy możesz powiedzieć, że to miasto Słupsk żyje tym meczem?
Myślę, że tak, patrząc na to zainteresowanie i to jest chyba ten moment, gdzie właśnie piłkarze mają ten swój moment, bo jest to miasto, jeśli chodzi o sport wyczynowy na poziomie ekstraklasy, znane przede wszystkim z koszykówki, z czarnych Słupsk. No to jest marka, myślę, że w polskiej ligowej koszykówce, a tutaj faktycznie i w mediach się mówi, dzisiaj też wymeldowując się z hotelu niedaleko, zresztą tutaj hotelu zamkowego, z panią w recepcji, długa była rozmowa o tym meczu, ona też powielała troszeczkę te plotki o ewentualnym przełożeniu tego meczu ze względu na stan murawy. Tonowałem oczywiście te plotki, ale to świadczy o tym, że to zainteresowanie jest. No i ma to oczywiście odzwierciedlenie w tym, co widzimy na trybunach. Ale skoro jesteśmy, to jest druga akcja Lecha Poznań. Moutinho z lewej strony z rzutu wolnego na pole karne, ale piłka wybita. No i tym razem zebrana przez piłkarzy Gryfa, którzy będą tę piłkę wybijali z własnego pola karnego. Więc duże zainteresowanie jak najbardziej. Czuło się to tutaj w Słupsku i czuło się dzisiaj przed meczem. A jeżeli ktoś już naprawdę by nie wiedział, co się dzieje, to wystarczyło przejechać się przez Słupsk, bo tyle policji na tak małej przestrzeni jak tutaj wokół stadionu, czy też gdzieś w centrum miasta, to ja dawno nie widziałem.
No jeszcze powiedzmy, że niestety nie mogli być obecni na tym meczu, mimo że ta przeznaczona pula to było około 120 osób. Nie ma tam fanów kolejowo zorganizowanej grupy?
Zorganizowanej nie. Pojedynczy kibice gdzieś tam może bilety zakupili. Mm-hmm. Znaczy wręcz wiem, że zakupili. Pojawili się na trybunach. Dwa też oprócz naszego samochody z poznańską rejestracją przed hotelem widziałem, więc też ktoś gdzieś tam być może wczoraj już tutaj dotarł i też być może meczowe losy go tutaj zapędziły do Słupska. Ale tak, no oczywiście Urząd Miasta wydał zgodę na zorganizowanie meczu bez kibiców gości, sugerując się, czy też powołując się na opinię policji, która stwierdziła, że nie jest w stanie zabezpieczyć tego spotkania. No nie wiem, trudno mi tutaj wchodzić w rolę policji. Były tu już zamieszki, gdy kibice Elany Toruń pojawili się w Słupsku na meczu ligowym i dlatego chciano po prostu zapobiec, nie wpuszczając kibiców Lecha. Fakt jest też taki, że tutaj no dosyć taka paskudna budowa drogi jest wokół stadionu. Suchą stopą, jeżeli się nie przejedzie samochodem, nie da się dotrzeć tutaj na stadion. Rozkopane są właściwie dwie ulice otaczające ten stadion. Z dwóch stron można na ten stadion dotrzeć dwoma ulicami. Obie są totalnie rozkopane. Jedyne, co zrobiono, to na dzisiaj chyba przerwano te prace, bo nie ma tutaj koparek, spychaczy, które normalnie są, ale generalnie faktycznie to utrudnia. Tymczasem mamy kolejną akcję Lecha na pole karne i szak! 2-0! Z prawej strony Joel Pereira spalony. Nie będzie gola. Jednak na spalonym podniesie na chorągiewka do góry. Ucieszył się już Iszak, ucieszyłem ja. Dobre znowu było podanie Joela Pereiry. Znowu po ziemi Joel Pereira. Nie górne dośrodkowanie. No jesteśmy przyzwyczajeni do dośrodkowań Joela Pereiry, tych górnych. A w dzisiejszym spotkaniu próbuje po ziemi grać Joel Pereira z tymi swoimi cudownymi podaniami. Wypatrzył tam Iszaka, ale linii spalonego Iszak nie trzymał i mimo, że trafił do bramki, to chorągiewka w górę i od własnej bramki rozpocznie Kamil Gołębieski. Zatem 23. minuta, wciąż 1-0 dla Lecha.
Mamy ten mecz na podglądzie i ja widzę, że tam słupy Jupiterów stoją wokół tej murawy.
Tak, tak można by grać, ale rzeczywiście to jest też podyktowane prawami nadawcy telewizyjnego, którym jest telewizja publiczna. Tych meczów 1-16 i finału wszystkie są pokazywane albo na tej antenie, albo w aplikacji internetowej, a więc no to są trudne prawa.
Bo zmierzam do pytania, dlaczego ten mecz jest
dlatego,
o tej porze.
Mimo, że nadawca telewizyjny obojętnie, czy chodzi o rozgrywki ligowe, bo tam są zdecydowanie większe pieniądze, ale ten nadawca, który ma prawa do pokazywania meczów Pucharu Polski, a w tym przypadku jest Telewizja Polska, też wyłożyła spore środki i trudno. Ja wiem, że to może się wielu osobom nie podobać, że to jest taki telewizyjny dyktat, ale te godziny podobnie jest w odniesieniu do innych rozgrywek, czy koszykówki, czy piłki ręcznej, czy siatkówki. Zupełnie inna stacja ma te prawa, ale też ona czasami wyznacza terminy meczów, no tak, żeby pasowały do ramówki. A propos ramówki, przed momentem tutaj otrzymałem taki gorący komunikat. Tak to wygląda, Rafał, jeśli chodzi o wykres. Możesz Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o słuchalność, to tuż po 12, kiedy zaczęliśmy naszą audycję i meldunki ze Słupska na żywo, to słuchalność. Dziękujemy Państwu serdecznie za tę obecność, bo to tylko potwierdza, jak Państwo żyją tym sportem i także na antenie Polskiego Radia Poznań.
Właściwie to podając skład Lecha Poznań, Grzegorz Hołasik już odpowiedział na pytanie, czy Lech Poznań traktuje ten mecz poważnie i Puchar Polski poważnie. Okazuje się, że tak, chociaż mam korci mnie, żeby zadać pytanie, czy bardziej chodzi Lechowi, żeby nie było kompromitacji, czy rzeczywiście poważnie podchodzi Lech do Pucharu Polski?
Myślę, że poważnie podchodzi, ale też chyba wreszcie są wyciągane przez trenera Frederiksena wnioski. Co prawda wczoraj na takim briefingu prasowym dosyć logicznie starał się wytłumaczyć, na czym polegają rotacje, dziennikarzową rotację oczywiście w składzie drużyny poznańskiego Lecha, też przytaczając przykłady, że widzi pewną podobną siłę jednego czy drugiego piłkarza, że musi ich mieć wszystkich pełnej gotowości do gry, ale to co powiedziałeś, czasami traktuje się niepoważnie, bądźmy szczerzy, ja dzisiaj sobie sprawdziłem, to był co prawda nie październik, nie ostatni dzień, przedostatni dzień października jak dzisiaj, ale jeszcze wcześniej, rok temu, 26 września Lech zagrał mecz 1-16 finału Pucharu Polski z Resowią i tam przegrał 0-1, naprawdę w bardzo wstydliwy sposób. No oby te wnioski były wyciągane. Takie potraktowanie to jest zawsze też święto dla kibiców tych drużyn z niższych lig. One chcą zobaczyć, kibice chcą tam właśnie, w tych mniejszych ośrodkach zobaczyć piłkarzy tego pierwszego garnituru, tych, których oglądają na co dzień najczęściej tylko telewizję.
No byliby chyba zawiedzenie kibice Słupska w liczbie, jak podaje Grzegorz, 1300, którzy 100 zł płacili za bilet i musieliby oglądać na przykład rezerwy.
Mam wrażenie, że jest więcej tych kibiców, nie? Przynajmniej na podstawie telewizyjnego obrazka. Ale widzisz, ja sam pamiętam to już takie szybkie tylko wspominki, jak kiedyś zrywałem się z lekcji jako chłopak w podstawówce, kiedy przyjechał bydgoski Zawisza do mojego rodzinnego miasta na mecz właśnie Pucharu Polski, tam Zbigniew Boniek. No i nie odmówiłem sobie przyjemności zerwania się z lekcji i pójścia właśnie na mecz w samo południe, bo tam tym bardziej nie było Jupiterów.
Ja przypomnę, że państwo mogą do nas się odezwać także ze swoim głosem w sprawie Pucharu Polski. Czy państwo śledzą te rozgrywki, czy one są dla państwa ważne?
Zobacz, ile serpentyn w Słupsku.
618-654-654. Tu rzeczywiście przed chwileczką zobaczyliśmy, że był wyraźnie spalony tego Ishaka, kiedy strzelał go na 2-0 nieuznanego oczywiście. Powiedz jeszcze... Kolego szanowny, ale zanim powiesz, ale ja pytanie zadam, to odbiorę pierwszy telefon. Dzień dobry. No nie odbiorę, też odebrałem, ale się rozłączył słuchacz. Bo my lubimy, kiedy w sporcie zdarzają się niespodzianki, kiedy ten Słabeusz pokonuje tego mocarnego z czołówki rozgrywek. Oczywiście byśmy tego nie chcieli dzisiaj, ale... Twoim zdaniem to jest uroda tych rozgrywek, czy to jest jednak...
Zdecydowanie uroda, a to dlatego, że wyobraź sobie to podejście do Pucharu Polski. Ja mówiłem, że trwa już kolejna edycja, bo jest tak rozbudowany ten system rozgrywek, że teraz na przykład w okręgu poznańskim, leszczyńskim, pilskim, kolińskim, kaliskim już rywalizacja doszła do finału tej edycji następnej. Czyli nie chodzi o ten finał, który będzie na Narodowym, bo w którym gra jeszcze, jak to jest jedyna wielkopolska drużyna, inne już pożegnały się, ale 11 listopada na przykład będziemy mieli finały w poszczególnych okręgach, zanim włączą się kolejne drużyny czwartoligowe, piątoligowe, trzecioligowe i tak dalej. I to będzie rywalizacja aż do finału Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. I tak dzieje się w 16 wojewódzkich związkach. Zwycięzca awansuje na szczebel centralny. Czyli nawet, drużynka z najmniejszej miejscowości, z wioseczki, zgłoszona do Pucharu Polski, może marzyć o stadionie narodowym. Ja wiem, że to jest science fiction lekkie, ale nikt nikomu nie broni sprawiać się kolejnych niespodzianek, przedostawać się na te szczeble.
Czyli dzisiaj, 30 października 2025 roku, toczą się już równolegle dwa Puchary Polski, że tak
powiem. Dwa Puchary Polski już tej następnej edycji na szczeblu.
Jedna 16 tego...
Edycji 2025-2026 z finałem 2 maja na Narodowym, a u nas i w innych częściach naszego kraju dobiegają końca eliminacje w tych podokręgach. Jak mówiłem, w naszym przypadku...
Edycji 26-27.
Tak. Czyli ci, którzy teraz grają tutaj na szczeblu wojewódzkim, mogą myśleć o grze w finale 2 maja, ale uwaga, 2027 roku. Wszystkich państwa zresztą zapraszamy 11 listopada. 5 wielkich finałów tych naszych podokręgów, jak mówiłem, Poznań, akurat tutaj w przypadku poznańskim będzie na przykład święto piłkarskie w Szamotułach, w Jutrosinie Podleszczyńskim. Nie pamiętam jeszcze tych wszystkich lokalizacji, ale naprawdę będzie interesująco. A na końcu także, skoro mówiliśmy o prawach telewizyjnych, o pieniądzach, mówiliśmy o Lidze Europy, że zdobycie Pucharu Polski daje przepustkę do Ligi Europy, to także daje pieniążki, bo Polski Związek Piłki Nożnej przeznaczył tym razem dla zdobywcy Pucharu 5 milionów złotych netto. No, myślę, że suma może robić pewne wrażenie nawet w bogatszych klubach. Finalista otrzyma 1 000 000 złotych, półfinaliści 380 tysięcy złotych, a tak sobie dzisiaj spojrzałem, no nieładnie tak jest, ale zakładając, że Gryfy Słupskie przegra to spotkanie z Lechem, na co my akurat liczymy, to otrzyma za porażkę w 1/16 finału, ale także, lepiej powiedzieć pozytywnie, za awans do 1/16 finału Gryfy Słupskie, klub czwartoligowy, dostanie 45 tysięcy złotych netto. Dla takiego klubu to też jest poważny zastrzyk.
Czyli oni już te pieniądze mają. Wyszedłszy na boisko, grając
Gryf
z Lechem, już mają...
Powiem jeszcze inaczej. W tym momencie te pieniądze też ma Lech, chodząc na boisko. Te 45 tysięcy złotych za tę fazę rozgrywek.
Ja tak zagadałem o tych słabe uszy, którzy mogą z teoretycznie silniejszymi wygrać. I tutaj, tak jak podkreślamy, nie chcielibyśmy, aby to się stało udziałem teraz Lecha, że go Gryf pokona. Ale przypomnijmy, że z tego powodu dużo radości czerpali kibice kaliscy w sezonie 2022-2023.
Fantastycznie. My potem też relacjonowaliśmy na żywo te spotkania ze stadionów Kaliszu. To były wielkie święta. To też zależy trochę od losowania. No to jest, ja widziałem radość podczas, oglądałem losowanie na żywo tej fazy rozgrywek Pucharu Polski na antenie publicznej stacji TVP Sport i tam i widziałem, bo było akurat gorące połączenie z kapitanem drużyny słupskiej. No przecież on wpadł w totalną euforię, że przyjedzie ekipa mistrzów Polski, Lech Poznań. No a więc no, to jest wielka radość dla tych piłkarzy z niższych lig. No, piękna sprawa ten Puchar Polski. Jak mówiłem ci, te mniejsze ośrodki bardzo, bardzo to przeżywają.
Właściwie to wymieniłeś tutaj już nie tak wprost, ale wymieniłeś te wszystkie plusy Pucharu Polski, bo to po pierwsze prawo gry w kwalifikacjach do Ligi Europy i oczywiście w Superpucharze Polski dla tego zwycięzcy, pieniądze, o których powiedziałeś. No i ta trzecia rzecz, że te słabe kluby mają okazję pograć z tymi mocnymi, z tymi znanymi, gościć je u siebie, bo to najczęściej tak jest. To jest zasada, tak? Że
to jest
słabszy
zasada.
U siebie...
To nawet wynika z losowania. Nawet jeśli... Bo teraz wszystkie kulki są wrzucane do jednego wielkiego pojemnika podczas losowania, ale jest ogłoszona od razu na wstępie zasada, że jeżeli klub, nawet jeśli będzie wylosowany pierwszy klub z wyższej ligi, na przykład z Ekstraklasy, a ta druga kulka do tej pary będzie wyciągnięta z drużyną z niższej klasy, to i tak spotkanie odbędzie się. To właśnie o to chodzi, o promocję też piłki nożnej. No bo trudno, skoro tutaj przyjeżdżają europejskie marki na stadion przy Bułgarskiej. Ja wiem, że zainteresowanie akurat w przypadku kolejorza jest niezmiennie duże. I może byłoby 15, może nawet 20 tysięcy widzów na takim spotkaniu. Zależy, o której godzinie byłby rozgrywany. Mówię o tym, gdyby to odbywało się na Enea Stadionie przy Bułgarskiej. Ale to jest gwarancja kompletu na trybunach. No, Lech atakuje.
Nie Połączmy się z Grzegorzem.
Halo Grzegorz.
34. minuta spotkania. Lech Poznań w tym momencie zdobywa gola na 2-0. Z bliska piłkę do bramki skierował Joel Pereira. Od kilku minut Lech, odniosłem wrażenie, przycisnął, jak to się mówi, i atakował no, z taką większą determinacją i z lewej strony Rodriguez zagrał na pole karne. Z bliska uchwował Mikael Liszak. Nie wiem, czy dobrze trafił, czy tam bramkarz też odbił piłkę. Ona została na polu karnym. No i był też tam na zamknięciu tej akcji, można powiedzieć, Joel Pereira i z bliska skierował piłkę do bramki w 34. minucie. Mamy prowadzenie Lecha Poznań 2-0. To też taka odpowiedź na akcję drużyny Gryfa, bo też tutaj się Gryf zapędził z akcją i także Michał Wiśniewski próbował strzelać i także zapędził się Damian Mosiejko w jednej z akcji. Jeszcze chyba trwa weryfikacja tutaj tego gola, bo nie jest jeszcze wznowiona gra od początku. Jeszcze młody arbiter, który to prowadzi to spotkanie, Mateusz Jenda z Warszawy, czeka na jakby potwierdzenie, czy tam faktycznie...
Czegoż tutaj jeżeli możemy ci lekko podpowiedzieć, tak? Bo zerkaliśmy sobie tutaj na ekran. W momencie, kiedy ten strzał oddawał Pereira, to na pewno Iszak był na spalonym, ale czy utrudniał też bramkarzowi interwencję, czy zasłaniał, tak. I to może być przedmiotem tej weryfikacji.
Weryfikacji, tak. Tak to wygląda, bo tam było zamieszanie. To jest taka dalsza bramka. Ja siedzę mniej więcej na wysokości pola karnego Bartosza Mrozka, przynajmniej na tej połowie, której broni Lech Poznań. Tam po drugiej stronie boiska to całe zamieszanie miało miejsce i faktycznie czekamy teraz na potwierdzenie tego gola. Wcześniej była, przypomnę, akcja drużyny słupskiej. Damian Mosiejko, wymieniłem to nazwisko, to jest ciekawy zawodnik, bowiem on ma Lecha na rozkładzie w Pucharze Polski, bo to był zawodnik Arki Gdynia, gdy Arka z Lechem finał Pucharu Polski wygrała w 2017 roku, aczkolwiek nie grał w tym finałowym spotkaniu. Nie wszedł nawet z ławki rezerwowych, ale wspominał też tutaj w takim filmie promującym kończącym to spotkanie te emocje, które towarzyszyły właśnie pucharowej rywalizacji. Czekając też na rozstrzygnięcie tego VAR-u, nawiążę do też jednej kwestii, którą poruszyliście a propos tych rozbudowanych rozgrywek Pucharu Polski wielosezonowych, ponieważ i wygląda na to, że będziemy grać dalej, czyli jest 2-0 dla Lecha Poznań. Tak jest, Joel Pereira zdobywcą drugiego gola, 36 minuta, gramy dalej, Lech Poznań prowadzi z Gryfem w Słupsku 2-0. No to Gryf Słupsk jest właśnie taką drużyną, która ma rozłożony ten Puchar Polski na dwa sezony, bo to jest triumfator pomorskiego Pucharu Polski z zeszłego sezonu. Jako trzecioligowiec do tego regionalnego Pucharu Polski Gryf przystąpił od 1-8 do finału. W finale w Bytowie Gryf wygrał z rezerwami Arki Gdynia 1-0. Zdobył ten Puchar Polski na szczeblu województwa pomorskiego i dzięki temu od początku tego sezonu występuje na tym szczeblu centralnym Pucharu Polski, czyli ta droga ewentualna Gryfa do tych triumfów w Pucharze Polski rozpoczęła się no ponad rok temu, właśnie gdy trzeba było przedzierać się przez te rundy w Pucharze Polskim regionalnym, ale też pokazuje taka droga Gryfa Słupsk, że warto, że potem spotyka nagroda w postaci meczu z mistrzem Polski. No Lech robi wszystko, żeby oczywiście tutaj niespodzianki nie było, prowadzi 2-0, warunki do gry raczej robią się coraz gorsze, bo znowu zaczyna padać, taki rzęsisty jest ten deszcz, ta murawa najlepiej cały czas nie wygląda, no ale przewaga Lecha jest. No teraz sfaulowany Taufik Ismail, będzie rzut wolny dla drużyny Lecha Poznań ze środkowej linii boiska. 37 minuta spotkania. Spokojnie gra tutaj Lech Poznań. To na pewno trzeba powiedzieć, bez jakichś zbędnych nerwów. Trzeba uważać w defensywie, bo już były te interwencje Mrowska. Było tam takie zamieszanie na polu karnym drużyny poznańskiej, co też tutaj no, powodowało takie podniecenie publiczności na tej krytej przede wszystkim trybunie stadionu w Słupsku. Ale ten mecz Lech Poznań ma na pewno pod kontrolą. No i teraz przeprowadza kolejną akcję prawą stroną. Taufik Ismaili z Joelem Pereira. Pereira teraz po ziemi krótkie podanie do Mateusza Skrzypczaka. Ten rozciąga na lewą stronę do João Moutinho. Moutinho do bocznej linii boiska. Tutaj jest Szwed Bengston. Tam wymienił się pozycją z Rodriguezem, no ale ta piłka odebrana przez gospodarzy. Już Van Damian Wojda będzie chciał się przedzierać. Do tego został sfaulowany teraz przez Rodriguez'a i będzie rzut wolny dla Gryfa Słupsk, ale jeszcze na własnej połowie drużyna Słupska będzie wykonywała ten rzut wolny. No parasole też tu się pojawiają, nawet na tej krytej trybunie, bo trochę ten deszczyk zacina tutaj na pewno i przeszkadza. Też musiałem tutaj wstać na takim swoim zaimprezowanym stanowisku, żeby dobrze widzieć, co się dzieje. No i widzę, że Skrzypczak odbiera piłkę przeciwnikowi. Jest od razu zagranie do przodu, ale ubiegnięty Mikael Iszak przez Dawida Piechowskiego, kapitana drużyny, z tym, że Lech tę piłkę odzyskuje po ziemi na lewą stronę do João Moutinho. Ten jest na środkowej linii boiska. Podanie do lewej strony, do Bengstona. Bengston do środka, do Antoniego Kozubala. Kozubal po ziemi przed pole karne do Jagieły. Jagieło rozciąga na prawą stronę. Musi tutaj przyjść z pomocą Aleksy Douglas, ale stracona ta piłka i teraz Maciej Gregorek wyprowadzić środkiem. Próbuje akcję drużyny słupskiej. Na razie Gryf na środkowej linii boiska. Trzeba też wycofać do Mosiejki. Mosiejko podaje do tyłu, bo poznaniacy od razu naciskają. Nie chcą wpuścić zespołu ze Słupska na własną połowę boiska i od razu trzech, czterech, już pięciu piłkarzy Lecha weszło na połowę drużyny słupskiej. Przedarł się Gryf jednak lewym skrzydłem, no ale jest Taufik Ismail, on tam teraz popracował w defensywie, piłka odebrana, a jeszcze było tam przewinienie na Kozubalu, będzie więc rzut wolny dla Lecha Poznań, ale głęboko na własnej połowie boiska. 39 minuta spotkania w Słupsku, Lech prowadzi z Gryfem 2-0.
Czyli pogoda barowa przy Zielonej w Słupsku, ale wygląda na to, że chyba Lech tego zwycięstwa nie wypuści. Byłoby to dziwne, gdyby to się jeszcze
no by, oby tak się stało, ale to też właśnie też mówiliśmy, zaczęliśmy od tego podejścia. Czekamy też na Państwa opinię, że jest ten wyjściowy garnitur. Na tym ta zabawa polega. Ja myślę, że jeśli padnie jeszcze kolejny gol i będzie bliżej końca spotkania, to zacznie dokonywać zmiany. I co całkiem zrozumiałe, na tym grząskim boisku, obojętnie czy jest się czwartoligowcem, czy ekstraklasowiczem, gra się podobnie trudno. I to na pewno zostanie w nogach piłkarzy kolejorza. Przypomnijmy, że w niedzielę mają następny mecz o 14.45 z Motorem Lubin już w ekstraklasie.
Mamy dwa telefony. Najpierw pan Mikołaj, a potem osoba, której imienia tutaj nie widzimy, ale proszę bardzo, panie Mikołaju.
Dzień dobry, witam panów serdecznie, witam słuchaczy. No ja jestem zdania, no bardzo fajne rozgrywki. Ja lubię Puchar Polski i uważam, że to nie jest żadna ujma, że mistrz Polski jedzie na takie kartoflisko do Słupska. No szkoda, Policja trochę popsuła piłkarskie święto i nie wpuściła naszych kibiców. Ale to już zasłonne, że tak powiem. Okryjmy to milczeniem w ten sposób. Natomiast no, można bardzo właśnie fajne wyjazdy trafić. No, pamiętam no, wyjazd do Stalowej Woli, gdzie Lech za Jacka Zielińskiego odpadał tam i no, do tej pory nie mielibyśmy okazji tam pojechać, natomiast no, Puchar Polski akurat są takie rozgrywki, że nie, można trafić ciekawe wyjazdy.
Dodałbym, że nawet takie wyjazdy, gdzie normalnie pan by się może nie wybrał do pewnej miejscowości takiej czy innej.
No dokładnie, a z Stalową Wolą to mi się kojarzy to, że bo oczywiście był jeszcze Grudziądz i tam też odpadaliśmy, też tam nigdy bym nie pojechał, a dzięki Pucharowi Polski tam miałem okazję być na tym stadionie, natomiast ze Stalową Wolą, no to będę pamiętał w sumie do końca życia no tą ostrą rozmowę pod płotem, gdzie mecz w zasadzie kończyliśmy w zapadających ciemnościach. Robert Lewandowski, który z pokorą i ze spuszczoną głową słuchał tego, co my mamy do powiedzenia. Tam po meczu jeszcze w stronę naszych piłkarzy poleciały butelki, bo złość była dosyć spora, bo chyba Stalówka wtedy grała w trzeciej lidze. Natomiast no, po tej kompromitacji w Stalowej Woli jednak coś tam pyknęło w drużynie i Lech w końcu zaczął grać na miarę swoich możliwości i drużyna Jacka Zielińskiego koniec końców zdobyła Mistrzostwo Polski po 17 latach.
I tu postawmy kropkę, panie Mikołaju, bo czekają kolejne osoby.
I końcówka meczu pierwszej połowy oczywiście.
Tak, zaraz się połączymy z Grzegorzem. 42 minuta, a tutaj jeszcze druga osoba. Dzień dobry.
Halo.
Jesteśmy na antenie.
Dzień dobry. Mówi Tomek z tej strony.
Dzień dobry, panie Tomku.
Ja jestem zarówno kibicem Lecha Poznań, jak i sędzią piłkarskim. I znam od podszewki tą rywalizację z tych pierwszych rund, które odbywają się tutaj na boiskach B-klasowych czy A-klasowych. I tam rywalizacja potrafi być do końca, bo zawsze chce się grać z rywalem mocniejszym, który występuje w klasie okręgowej czy w piątej lidze. No i tam ludzie po prostu walczą o swoje. I dzięki temu przedostają się do tych poszczególnych rund. U nas w strefie kaliskiej jest taka drużyna rezerwy Pogoni Nowe Skalmierzyce.
Tak jest.
I grają w finale u siebie. No i ta drużyna, którą obserwowałem wcześniej, rosła w siłę i dzięki temu jest tutaj w strefie kaliskiej, co jest furtką do finału wojewódzkiego. Ale drugi temat jest taki samych piłkarzy, którzy muszą się odnaleźć na tych małych obiektach, bo z reguły no, piłkarze Lecha występują w obiektach dużych, kilkudziesięciu tysięcznych, gdzie jak Lech przyjeżdża na jakiś wyjazd, to wiadomo, kibice przychodzą, bo magnes przyciąga. Na takim obiekcie trzeba uważać, żeby nie zapomnieć, że jest na małym obiekcie jakim treningowym, żeby nie było tak, że później się człowiek odpuszcza i tak dalej.
Dziękuję panu, panie sędzio.
Wszystkiego dobrego.
Czyli tutaj fajny głos. Połączmy się z Grzegorzem Hałasikiem, bo to końcówka pierwszej połowy, 44 minuta. Nie wiemy, czy będzie coś doliczonego. Były wary, dwa pracowały. Grzegorzu, oddajemy ci głos.
Tak, ostatnia minuta pierwszej części spotkania, 45 minuta, cały czas Lech Poznań prowadzi, oczywiście 2-0, trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o rezultat tego spotkania, Lech kontroluje przebieg meczu, trochę czasu doliczonego może być, też pozwolę się włączyć do dyskusji, ja uwielbiam Puchar Polski, ja uwielbiam właśnie takie mecze i wyjazdy na takie spotkania jak dzisiaj, bo przecież niewykluczone, że już w swojej historii wyjazd do Słupska może Lechowi się nie przytrafić. W 82 roku Lech tutaj z Gwardią Słupsk grał i przegrał. No i kiedy to było? 40 lat temu ponad. Pamiętam też z takich swoich doświadczeń całe lata, gdy było losowanie Pucharu Polski. Zawsze elektryzuje też losowanie tej pierwszej, drugiej, trzeciej rundy Pucharu Polski. Co też tam los przyniesie? O tym za chwilę, bo sytuacja dla Gryfa niebezpiecznie. I sam na sam teraz Damian Wojta był z Mrozkiem. Wyszedł Mrozek, obronił tę sytuację, wygrał ten pojedynek, ale z prawej strony to była dobra piłka. Mrozek jednak wybił piłkę i teraz na aut czy na rzut rożny. Będzie to wrzut z autu na wysokości pola karnego. Już tutaj podszedł, cztery doliczone minuty, wybijać tę piłkę. Kwiatkowski wrzucił na pole karne, zamieszanie, wybija piłkę Joel Pereira. Tak, no nie powiem, że zapewnie i tam chyba gwizdek był sędziego, bo nie wiem, czy nie nabita ręka jednego z piłkarzy drużyny słupskiej, ale zrobiło się tam naprawdę gorąco na polu karnym. No, myślę, że nie zdarzyło się to, o czym tutaj mówił nasz słuchacz sędzia przed chwilą, że Lech poczuł się jak na boisku treningowym, ale myślę, że tutaj po prostu drużyna Gryfa Słupsk też swoich szans będzie szukała. Ale teraz podanie z głębi pola do Taufika Ismaila, ale wybiegł też przed bramkę Kamil Gołębiewski. Też był bohaterem jednego z takich filmów promujących to spotkanie. Pracuje normalnie jako kurier części samochodowych, tenże bramkarz, i mówił, że jeszcze dziś przed meczem będzie miał coś do rozwiezienia i dopiero potem przyjedzie na to spotkanie. Nie wiem, czy nie dostał wolnego faktycznie, ale wstaje wcześnie rano, żeby tam indywidualne treningi jeszcze przeprowadzać, potem potrenować z drużyną. Zresztą to doświadczony 37-letni bramkarz, taka jedna z legend słupskiego klubu, tutaj z przerwami na grę w innych klubach, to właściwie od kilkunastu lat jest zawodnikiem Gryfa Słupsk. Też widać, jak tutaj też tych młodych chłopaków od podawania piłek do dopingu mobilizował przed meczem. Tu wykrzykiwał w tunelu, kto wygra mecz, a te wszystkie ci wszyscy chłopacy tutaj w tych dresach klubowych krzyczeli Gryf na cały głos, więc widać, jak tenże bramkarz przeżywał to spotkanie. No natomiast też kończąc moją myśl pucharową teraz, Bartosz Mrozek ma piłkę od razu, też uspokoję, nic tutaj groźnego się nie dzieje, wybija z własnego pola karnego. To zawsze mówię, dajcie nam wreszcie ten Rzeszów, bo no nie możemy jakoś trafić nigdy na drużynę z Rzeszowa, a raczej w Ekstraklasie ciężko będzie Lechowi się spotkać, czy to z Resowią, czy ze Stalą Rzeszów. No i tak było, że jesienią 2019 roku, miesiąc po miesiącu, do tego Rzeszowa trzeba było przyjechać, bo akurat była Resowia, a potem Stalowa Wola, która
też trzeba
grała,
było pojechać.
Bogu chwale, to przed rokiem, to już wspomnieliście ten mecz, ja aż też niechętnie do niego wracam, ale tak kiedyś chciałem tego Rzeszowa w Pucharze Polski i w jednym sezonie miesiąc po miesiącu byłem, bo w Bogu chwale pod Rzeszowem Lech Poznań grał ze Stalą, Stalowa Wola wygrał wtedy tamte oba spotkania, nie było problemów z awansem do kolejnych rund. No i przyszedł Rzeszów przez rokiem w pierwszej rundzie Pucharu Polski, porażka 0-1, podejście trenera Frederiksena do składu też pozostawiało wiele do życzenia w tamtym spotkaniu. Po roku zrobił trener Frederiksen to samo na Gibraltarze, no i niestety też dostał po nosie. No, w tym roku Lech w pierwszej rundzie nie grał jako zdobywca rozgrywek europejskich, no i przewrotnie Kolejosz już w tym roku zaszedł dalej, chociażby dlatego, że zwolniony był z pierwszej rundy. Tymczasem znowu piłka na polu karnym drużyny Poznańskiej, tam aż jest na własnym polu karnym Iszak i teraz jeszcze odbita piłka od Skrzypczaka. Będzie uderzenie. Leży tam Kozubal, broni. Wybija teraz Mutinio głową piłkę. No zrobiło się tam naprawdę ogromne zamieszanie na polu karnym drużyny Poznańskiej w doliczonym czasie gry. Zwietrzył Gryf swoją szansę właśnie w ostatnich minutach. Będzie dośrodkowanie Kwiatkowskiego z prawej strony. Strzał obok bramki. Jęk zawodu. Teraz po tym uderzeniu Kukuruzy, Wadima Kukuruzy, ukraińskiego zawodnika. No ten strzał obok słupka bramki Mrozka, ale naprawdę tam zakotłowało się na polu karnym i taki naprawdę najlepszy moment słupskiej drużyny w końcówce pierwszej części spotkania. Troszeczkę może Lech zahamował po zdobyciu drugiego gola, gdy strzelał tę drugą bramkę, zdobywał tę drugą bramkę Kolejosz, to mówiłem, że jakby troszeczkę nacisnął, zdecydowanie zaczął atakować, a teraz tutaj w tych ostatnich minutach prowadząc 2-0, troszeczkę, no nie powiem, że Lech rozluźnił swoje szeregi, ale po prostu drużynie Gryfa kilka tych akcji na pewno w końcówce wyszło, ale gola gospodarze nie zdobyli. Zatem koniec pierwszej części spotkania. Arbiter z Warszawy, Mateusz Jenda. To też szansa taka w Pucharze Polski. Arbiter pierwszo-drugoligowy, sędziujący na zmianę mecze pierwszej i drugiej ligi i Pucharu Polski tych pierwszych rund, dostał dzisiaj szansę właśnie w meczu z udziałem mistrza Polski, żeby też swoje sędziowskie umiejętności zaprezentować. I tenże sędzia zakończył pierwszą połowę po golach Jagiełły i Pereiry. Kolejorz w Słupsku do przerwy prowadzi 2-0.
To jeszcze szybko oddajmy głos słuchaczowi. Dzień dobry.
Dzień dobry, Robert z tej strony. Tak jak już tutaj pan Mikołaj, któryś ze słuchaczy, który dzwonił, no to jest właśnie urok Pucharu Polski, że mniejsze miejscowości mogą gościć mistrza Polski czy Pucharowiczów, a dla nas jako kibiców Lecha, którzy jeżdżą za Lechem, możliwość pojechania w miejsca, w których normalnie byśmy nie pojechali. No oczywiście były wspomniane te wpadki Lecha. Przypominają mi się też wpadki bodajże 92 albo 93 rok, gdy dwa razy rozgrywaliśmy mecz chyba bodajże z Górnikiem Pszczół, bo raz było już za ciemno i były wznowione rozgrywki, między innymi grał jeszcze pan Jarek Garaszkiewicz, nasz najbardziej utytułowany piłkarz, i Lech z tym Górnikiem Pszczół odpadł, tak samo jak chyba w latach 80. odpadliśmy z Piastem Gliwice, ale później wygraliśmy 5-0 i był chyba dublet w 84 roku, pan redaktor Krzysztof
tak mnie poprawi. Tak jest, był.
Tak, w 83 odpadliśmy z Piastem i Piast grał chyba z Lechią w finale. Lechia jeszcze wówczas trzecioligowa, znaczy trzeciego poziomu, zdobyła Puchar Polski i grała z Juventusem, a my później, rok później zdobyliśmy dublet.
Tak
i
jest.
Cały czas czekam na ten kolejny dublet Lecha.
No jasne, my też mocno czekamy. Może w tym roku się uda. Rzeczywiście, Rafał, ja lubisz także takie klimaty, więc muszę ci przypomnieć, że jeśli chodzi o ten szczebel centralny w tych rozgrywkach, to w pierwszej rundzie występowała Polonia Środa Wielkopolska, która była zwycięzcą Wielkopolskiego Pucharu Polski w tym właśnie sezonie. Niestety odpadła, przegrywając u siebie z Olimpią Grudziądz. A skoro dzisiaj uczymy się także geografii, bo Puchar Polski jest także po to i potwierdzają nam nasi słuchacze, to ja, zainspirowany tym, co powiedział pan sędzia poprzednio w poprzednim połączeniu telefonicznym, te finały wojewódzkie 11 listopada, więc już niedługo w strefie kaliskiej, to będzie finał Pogoń Druga z Kalmierzyce, Zawisza Łęka Opatowska, w strefie konińskiej Orzeł Kawęczyn kontra Olimpia Koło, w strefie leszczyńskiej Orla Jutrosin, Dąbruczanka Pępowo, w strefie pilskiej Noteć, druga Czarnków kontra Kłos Budzeń i w strefie poznańskiej Sparta Szamotuły kontra Stella Luboń. Kibiców tych wszystkich miejscowości serdecznie pozdrawiamy.
11, tak?
To wszystko 11 i wtedy tych pięciu zwycięzców z poszczególnych stref województwa wielkopolskiego przeskakuje do rywalizacji już na tym dalszym szczeblu wojewódzkim, no i wtedy dołączają kolejne drużyny. Piątoligowe, czwartoligowe, trzecioligowe, drugoligowe, czyli Sokół Kleczew Warta, Poznań KKS Kalisz i ekstraklasowy Lech gdzieś tam na końcu, na szczeblu centralnym.
Czyli także w dobrym tego słowa znaczeniu na prowincji piłkarskiej będą 11 w Święto Niepodległości duże emocje sportowe. A chciałem ciebie jeszcze zapytać, Krzysztofie, o tę formułę rozgrywek. To dobrze czy źle, że jest w zasadzie jeden mecz, który decyduje o tym, że idziesz dalej albo odpadasz?
Zdecydowanie lepiej. To podnosi pułap emocji. No bo właśnie to nie wyklucza tych niespodzianek, wymusza niejako koncentrację w każdym spotkaniu. Zresztą trenerzy często powtarzają, panowie, to jest jeden mecz, na który oni, w znaczeniu ta drużyna teoretycznie na papierze słabsza, bądź ligowo także słabsza, co mamy do czynienia dzisiaj w meczu Gryfa z Lechem, to są piłkarze, którzy na pewno na takiego rywala zepną się, mówiąc tak kolokwialnie, nieprawdopodobnie, bo to dla nich w wielu przypadkach przygoda życia.
Do tego być może dyspozycja dnia i tak potem jest. Się robią niespodzianki.
No właśnie, i to jest właśnie także sól piłki nożnej.
Proszę państwa, Grzegorz Hałasik odezwie się do państwa jeszcze oczywiście z drugiej połowy.
Ja też, po 13:00 z Marcinem Rzyskim.
Bo audycja w środku dnia niniejszym dobiega końca, ale właśnie Krzysztof Ratajczak zostanie tutaj, dołączy do niego potem Marcin Rzyski. I tam
to ja do Marcina już, to jest pierwsza planeta od słońca, dzisiaj z piłką nożną także.
Tak, tak. Meldunki z ulicy Zielonej w Słupsku dalej będą tutaj się na naszej antenie pojawiały. Ja dziękuję za telefony od państwa.
Ja dziękuję za gościnę, Rafał, naprawdę było bardzo miło, jak zwykle zresztą.
Ciekawe, mieliśmy takie wielowątkowe to dzisiaj spotkanie po 12:00. W środku dnia wraca jutro, zapraszam państwa, a tutaj zostawiam z kolegami, którzy będą dalej z państwem, czyli Krzysztof Ratajczak i Jakub Woźniak, a także, już powiedziałem, za chwilę Marcin Rzyski.